Myślę, że treść tych pieśni, które już zostały odśpiewane wcześniej poprzez siostry, przez was, jak i również ta, ukierunkowuje nas w jeden cel, w przyszłość i w wieczność. Chciałbym podkreślić na wstępie to, że dzisiaj mamy możliwość być na tym miejscu, jest wielki przywilej od Boga. Szanowni bracia, siostry drogie, Bóg dozwolił nam dożyć tego dnia, znaleźć się na tym miejscu. Ale to nie jest zwykłe takie spotkanie, bo nie tylko to, że jesteśmy tutaj jako bracia i siostry, ale jesteśmy jako dzieci Boże. Tych, których Bóg wybrał, przeznaczył, prowadził i przygotowuje do wieczności w swoim królestwie. Jeszcze Bóg pozostawił dla nas ten krótki czas, ale ja myślę, że wszyscy widzimy jakoby tą tablicę, tablicę, której napisane jest meta. Dobiegamy. I u każdego z nas jest i powinna być ta świadomość, gdzie przejdziemy. I chciałbym w mojej posłudze, abyśmy wspólnie razem rozważyli w tym gronie, nie dlatego, że może nie jesteście świadomi, czy nie wiecie, ale abyśmy sobie przypomnieli, dlatego, że życie niesie trudy, niesie problemy, niekiedy przeżycia, smutki, czy też radości. I my jako ludzie niekiedy zdolni jesteśmy pewne sprawy zapominać, skupić się na dzisiejszym dniu, na teraźniejszości, zobaczyć to, co nas bardziej dotyka, a może umyka nam właśnie z myśli czy z wzroku naszej wiary cel, powołanie, jak i również to, do kogo należymy. Na wstępie chciałbym podzielić się z wami takim słowem zapisanym w psalmie 71. I tutaj psalmista powiada takie słowa. Od 17 wiersza odczytam. Zwróćmy uwagę na jego treść. Boże, uczyniłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Oto myślę, że pamiętamy chociaż cząstkowo młode nasze lata. Dokąd sięga nasza pamięć i aż do tego momentu dzisiejszego dnia, kiedy jesteśmy osobami w podeszłym wieku czy w starszym wieku. I tutaj psalmista powiada, uczyniłeś mnie od młodości. I tu jest taka prośba, to też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie. Boże, taka serdeczna prośba. Tak się cieszę, że brat przede mną usługując wspomniał właśnie na tak bardzo ważny aspekt, że Bóg w swojej trosce i miłości do nas otoczył szczególną opieką ludzi starszych. Wyraził to w swoim prawie, w przykazaniu. I zależy mu na tym, aby właśnie osoby starsze były uszanowane w społeczeństwie, wśród rodziny, w kościele, tam gdzie się znajdują. I jestem przekonany o tym, że wszyscy, którzy złożyli do swojego serca to prawo, to czynią i to czujemy. I teraz chciałbym, abyśmy będąc na tej drodze, powiedzieli sobie, czy przypomnieli sobie taką rzeczywistą prawdę, że drogę życia przechodzi się tylko raz. Nie da się wrócić, prawda? Nie będziemy młodzi, nie będziemy osobami w średnim wieku, ale wszystkie dni, które jeszcze Bóg nam daruje, one nas prowadzą, jak wspomniałem, do mety. Wszystko na ziemi ma swój czas. I jest napisane takie słowo, będę odczytywał niektóre momenty, aspekty Bożego Słowa w tym celu, abyśmy mogli tak rozważyć głęboko, można by powiedzieć, zlokalizować swoje miejsce, swoją świadomość, nasze oczekiwania i złączyć z tym nasze przeżycia. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas. Bóg, jak wspomniałem, przeprowadza nas systematycznie i na pewno byliśmy dziećmi, byliśmy młodymi. Kiedyś wstępowaliśmy w związki małżeńskie i myślę, że może niektórzy z was nadal są w związku małżeńskim, może niektórzy w stanie wdowieństwa, ale to wszystko przychodzi. I w tym wszystkim jedno, co jest najważniejsze, co powiada dalej, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Jakże często nam ludziom się zdarza, nawet wierzącym w Jezusa Chrystusa, że tracimy tą perspektywę, która jest wyznaczona przed nami. Skupiamy się na dzisiejszym dniu, skupiamy się może na problemie, na przeżyciu, na tym, co nas boli, czego się obawiamy i zapominamy przy tym wszystkim, że jednak Bóg ma dla nas plan, że jesteśmy już, można by powiedzieć, na tym ostatnim odcinku naszego życia. Nikt z nas nie wie, kiedy ten dzień, ten moment Bóg wyznaczył dla każdego jednego z nas, ale myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości do tego, że Bóg wyznaczył dla nas datę, kiedy nas zawoła. Myślę, że się zgadzamy z tym, że mamy te świadomości. A skoro tak, to zawsze jest ważne myśleć to, że może dzisiaj, może jutro, może za tydzień, ale to nie ma większego znaczenia. Już szczególnie w naszym okresie życia ma tylko jedno znaczenie. Czy będę gotowy? Czy przygotowywuję się na ten czas? Drodzy, my jesteśmy w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w swoim powołaniu objawił nam swoją wolę. I objawił nam nie to ze szczegóły naszego życia każdego dnia, ale objawił nam przyszłość na całą wieczność. Co do tego życia, to obiecał, że nas nie pozostawi. Samych sobie w tej pieśni tak pięknej, żeśmy śpiewali. Takie same obietnice Boże. I myślę, że każdy z nas, kiedy się cofnie myślą do swojego życia, to może powiedzieć, spoglądając do tyłu, tak, pomimo, że czasami było trudno, może czasami przyszło zapłakać, może czasami wydawało się, że już nie ma innego wyjścia, to jednak dzisiaj widzimy, że Bóg prowadził nas i przygotował dla nas wieczność, że my nie musimy się obawiać, co będzie dalej. Może ja troszeczkę później powiem coś na ten temat, ale bardzo ważna jest ta świadomość i umiejętność zaakceptowania i właściwej realizacji zadań na danym odcinku naszego życia. Świadomość. Wiadomo, byliśmy rodzicami, kiedyśmy wychowywali dzieci, byliśmy zajęci pracą, wychowaniem dzieci, obowiązkiem, trudów, prawda? Tak to było. Teraz, może już uwolnieni od tych pewnych obowiązków, emeryci, dziadkowie, babcie, a może ktoś jest i który ma i prawnuki, jest ktoś taki, który ma, o, już tutaj są siostry, które są prababciami. I teraz przychodzi następne, co teraz ja mam robić? Czy ja jestem komuś potrzebny? Czy w ogóle coś leży w mojej powinności? Jakim powinna zajmować stanowisko? To jest bardzo ważne. dlatego że czasami może no, mamy wolne chwile, może no, nie wiemy, co zrobić. I tutaj chcę podkreślić, że właśnie naszą powinnością, na które powinniśmy jeszcze teraz, w tym zakresie życia, pamiętać i zwracać uwagę, powinność wobec Boga. To jest jeden kierunek. Powinność wobec współmałżonka, kto jeszcze jest w stanie małżeńskim, a nie w stanie wdowieństwa. Powinność wobec rodziny, która jest, dzieci czy wnuków, a także powinność wobec zboru, wobec Kościoła, którego jesteśmy członkami, którego zostaliśmy wszczepieni przez Jezusa Chrystusa. To jest tak istotne i ważne, abyśmy nigdy o tym nie zapominali. A wiemy, i ta świadomość, którą chcę podkreślić, przebaczcie, że będę takim bezpośrednim, które będzie nam wskazywał, ale nie po to, żeby wzbudzić w kimś może jakąś taką zwątpienie czy przygnębienie, bo czasami ludzie mówią tak, nie mówmy o końcu, nie mówmy o odejściu, nie mówmy, to samo przyjdzie, to jest smutne. Ale dla nas ludzi wierzących, którzyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to musimy wiedzieć, że po tej pielgrzymce trudu, problemów, przeżyć, może niekiedy łez, czeka nas to, co najlepsze. Przed nami jest to, co najlepsze. I apostoł święty Paweł powiedział takie słowa, bardzo znane, które chciałbym zacytować w drugim liście do Koryntian, a w piątym rozdziale przypominające nam. Wiemy bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeżeli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Tak, namiot. Myślę, że my rozróżniamy namiot od budowli. Namiot jest coś tymczasowego, rozpięte tam, jak to mówią, przypięte na linkach do ziemi i jakiś czas tutaj w tym namiocie będę, później zwinę i muszę iść dalej. A budynek to jest to coś trwałego, na fundamencie, stojące. I tutaj Słowo Boże mówi, że dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. To, co Bóg przygotowuje dla każdego z nas, którzyśmy uwierzyli. A więc widzimy, że te 60 czy 70, czy ktoś 80, czy więcej lat. To jest tylko krótka pielgrzymka, przejście. Nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek to właśnie jest przygotowywany do domu Bożego, do wieczności. Musimy, no niestety, tak Słowo Boże nam mówi, musimy pozostawić kiedyś ten namiot, który dzisiaj no niekiedy nas przyciska. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy rozważając ten fakt, prosili Boga o pomoc i wypracowali takie stanowisko akceptacji faktu, że trzeba odejść z tego wymiaru życia, gdy Bóg zawoła. Akceptacji. Nie lęku, nie obawy, nie jakiegoś wzruszenia, że dlaczego. Ale Panie, chcę do Ciebie. Niekiedy człowiek spracowany, strudzony. Drodzy, w moim życiu nieraz podchodzę w takiej refleksji, rozważam, przyglądam się osobom starszym. Zresztą ja też już zaczynam odczuwać wiek na swoim ciele, że gdyby Bóg po temu, jak pierwsi rodzice zgrzeszyli, i utracili doskonałość, i ściągnęli na siebie przekleństwo, i z tego tytułu już nasze ciało jest skażone. Gdyby Pan Bóg pozostawił nas żyć w tym ciele na wieczność, to by była tragedia. Zgadzacie się ze mną? Ciągle bolało, nie dowidział, nie dosłyszał. Może kuleje, może już coraz więcej, i coraz więcej, i coraz więcej. Ale Bóg w niezgłębionej swojej mądrości wszystko przewidział i przygotowywuje dla nas nowe ciało. nowy wymiar, duchowy, ciało podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu, które nie będzie się starzeć, które nie będzie boleć, które nie będzie miało tych właściwości, które to dzisiaj ma. I jak Słowo Boże mówi, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie stąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Chwała Bogu za to. Drodzy, apostoł święty Paweł w liście do Filipian w takim stanowisku wypowiedział takie słowa do ludzi wierzących w Filipii i tak wyraża to wyraźnie. Zechciemy sobie to przypomnieć w pierwszym rozdziale, 21 wiersz. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Drodzy, może wyście się spotykali z tym, mam tą nadzieję, że wielu z was też to czuje, że wiele osób, dzieci Bożych, wierzący, którzy już doszli do podeszłego wieku, to wyrażają to, modlą się o to, proszą Pana Boga, aby Bóg przygotował ich i kiedy uważa za słuszne, mógł ich odwołać. Nie chodzi o to, że człowiek jest zbuntowany, czy że człowiekowi już tak dopiekły niektóre sprawy, że nie chcę żyć. Nie o to chodzi. Ale jednak czuję to, że chcę iść do Pana. Drodzy, chciałbym wam powiedzieć takie świadectwo, ponieważ miałem możliwość w czasie mojej służby, pracy duszpasterskiej rozmawiać z wieloma osobami w podeszłym wieku, których już Bóg odwoływał, już też go odwołał, ale szczególnie chciałbym wspomnieć o jednym takim punkcie, jedna sióstr, która była w podeszłym wieku, zachorowała i czuła się słaba, leżała i poprosiła, żebym przyszedł do niej, że chce porozmawiać. Kiedy dotarła do mnie ta wiadomość, takem się zastanawiał i sobie myślałem, Boże, co ja jej powiem? To jest trudna taka troszeczkę sprawa, pójść i rozmawiać, co ona mi powie, może ma obawy. Może ma jakieś przeżycia. Co jej powiedzieć w tym momencie? Jak pocieszyć? To jest, jak powiedziałem, każdy, który podejmuje tą pracę, rozumie, że nie są to łatwe rozmowy, ponieważ różne jest stanowisko ludzi w tej sytuacji. I kiedy przyszłem do tej siostry, ona leżała na pościeli, przywitałem się, widziałem taką radosną twarz uśmiechniętą. I ona opowiedziała mi swoje życie. Faktem było, że ona od młodego wieku była wdową. Wychowywała kilkoro dzieci sama. Było bardzo trudno. To były czasy bezpośrednio powojenne. Pracowała w lesie jako kobieta. Miała gospodarkę. Pracowała z dziećmi. Było im bardzo trudno. I ona mówi mi tak, wiesz bracie, nieraz w życiu wydawało mi się, że Bóg mnie opuścił, że jestem sama, że już mi nic nie pomoże. Ponarzekałam, często płakałam, ale muszę powiedzieć ci, że teraz, kiedy się oglądnę do tyłu, teraz dopiero widzę, jak Bóg mnie prowadził. Prosiłam Boga o przebaczenie na to, że narzekałam, że było mi trudno, ciężko, że Bóg zabrał mi męża i że przeżywałem te chwile. I mówi później, bracie, jaka jestem szczęśliwa, ja chcę do Pana. Tak się cieszę, wiesz, powiem ci, nie wiem dlaczego, ale tak się cieszę. Na koniec modliliśmy się i chcę wam powiedzieć, że to nie ja jej byłem wsparciem, ona dla mnie stała się wsparciem. Wyszłem z tego miejsca bardzo zbudowany, pokrzepiony. Zobaczyłem, drodzy, naprawdę taką postawę godną dziecka Bożego. Faktem jest, że nie jest przyjemnie człowiekowi, kiedy boli, prawda? Faktem jest, że nie jest przyjemne człowiekowi, kiedy przychodzi przeżywać różne okoliczności trudne. Ale wiecie, dobrze jest w tych okolicznościach wołać do Boga. Mamy prawo prosić Pana Boga, żeby Bóg ulżył w cierpieniu. Mamy prawo prosić Pana Boga i obietnicę na to, abyśmy błagali Go, gdyby przyszedł z pomocą w trudnych okolicznościach. Ale pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy własnością Boga, to Bóg ma w szczególnej swojej opiece tych, których powołał i których prowadził całe życie. Czy przypuszczacie, że Bóg powołując, dopomagając w życiu, na koniec pielgrzymki, kiedy człowiek słabieje, kiedy przechodzą trudne chwile, że Bóg by zostawił człowieka? Nie, Bóg nie zostawi. Jeszcze bardziej ma w opiece. Czasami może Pan Bóg dopuścić chorobę. Czasami może dopuścić przeżycie, doświadczenie, ale nie czyni tego nigdy w celu, czy też z powodu tego, że ma takie upodobanie, tak chciałby troszeczkę umartwić człowieka. Nie, Bóg tak nie czyni. Jeżeli Bóg coś takiego uczyni i dopuści, to być może jest ku temu powód i to jest dla dobra człowieka. Może Pan Bóg przywołuje człowieka, aby wglądnął w swoje życie, aby człowiek się zastanowił nad swoim życiem. Może gdzieś biegnie, nawet w swojej starości, nie tam, gdzie powinien, myślami i swoją postawą. I tu chciałbym właśnie zwrócić uwagę, drodzy bracia i siostry, na bardzo ważną rzecz, że w podeszłym wieku spotykamy i musimy się liczyć z tym, że będziemy spotykać pewne trudności i niedogodności związane czy to ze stanem naszego zdrowia, czy też z innymi okolicznościami. Pierwsze, no, są to te, możemy powiedzieć, dolegliwości. Gdzie też tak nieraz się słyszy, jak się spotkają ludzie starsi, to tak się słyszę, o kim się mówi. O chorobach. To boli, tamto boli, tu byłam, tam byłem, to tak i tak dalej, i tak dalej. Mówią o tych chorobach. No, każdy mówi to, co go boli, prawda? Ale wiecie, tu jest ta świadomość, o której mówi apostoł święty Paweł. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć wewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. I to, co jest wieczne i niewidzialne, my dzisiaj możemy przeżywać, odczuwać wewnątrz nas. A to jest obecność Jezusa Chrystusa i rozpoczynającego się i rozwijającego się Królestwa Niebios. Czy przypominacie sobie słowa, które powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale? Albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi? Miły jest Bogu i przyjemny ludziom. To jest bardzo ważne. Jeżeli to jest w nas, to drodzy, my będziemy tym żyć. Owszem, przeżywając pewne okoliczności, tych trudności, problemów, to jednak nasz wewnętrzny człowiek będzie nas utrzymywał na właściwym poziomie. Nie będzie upadać nasza wiara, nie będziemy się załamywać, nie będziemy narzekać, nie będziemy właśnie zazdrościć tym, którzy są zdrowsi, ale będziemy dziękować Bogu za to, co jest. Zgadzacie się? Chwała Bogu. I tutaj podkreślam właśnie to, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bo to jest wieczne. W nas rozwija się Królestwo Boże. Tak? Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, abyśmy mieli tą pewność. Jestem tego pewien. To nie jest jakaś zarozumiałość. To nie jest pycha. Kiedy my z wiarą i z wdzięcznością przeżyliśmy to, przeżywamy, to jest bardzo ważne do sprawowania zwycięskiej pielgrzymki, wiedząc, że należy do Boga, że Bóg mnie przyjmie do siebie, że jestem wypełniony obecnością Bożą, że przygotowuję się do Królestwa Niebios. To są fundamenty i podwaliny do życia i rozwoju w życiu chrześcijańskim. Następny taki element, problem, na który chcę zwrócić uwagę, który dotyczy mnie i nas wszystkich, szczególnie w tym okresie życia, a mianowicie uregulowanie wszelkich spraw duchowych z Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy tak wglądnęli w samych siebie, sięgnęli myślą do tyłu, do reakcji naszego sumienia i do naszego uczucia duchowego. Człowiek wierzący, nawrócony, na nowo narodzony, czy to wcześniej, czy później, pomimo wszystkich zewnętrznych okoliczności, ma wewnętrzny pokój. Ma tą pewność, że należy do Pana Boga. Jeżeli w życiu wynikła jakaś sprawa, okoliczność, taka, że no, nastąpiło tam coś, jakaś awaria duchowa, gdzieś człowiek popadł może w jakiś upadek, w grzech, w jakąś nieprawość, to wszyscy jako ludzie wierzący rozumiemy, że i z tego jest wyjście. Ale drogą wyjścia do tego to jest wyznanie tego przed Panem, prawda? Uregulowanie, czy też odstąpienie. I Bóg przebacza. Przypominacie sobie na pewno z pierwszego listu apostoła świętego Jana, drugi rozdział, to wam pisze dzieci, abyście nie grzeszyli. A jeżeli by kto zgrzeszył, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I On przebaczy, On cię wstawi za nami. I istotne i ważne jest to, abyśmy mieli na uwadze to najlepiej na bieżąco regulować takie sprawy, nigdy ich nie zostawiać. A jeżeli się przydarzyło, że czy przez nieświadomość, czy przez zaniedbanie, człowiek, no można by powiedzieć, zaniedbał i to pozostało. Drodzy, chcę powiedzieć to, że popełniony grzech, czy jakakolwiek nieprawość, której dopuścił się człowiek, nie ulega przedawnieniu. Ono jest na koncie człowieka. W czym się to objawia? Kiedy przychodzi starszy wiek, to wtedy zaczyna człowiek mieć jakiś taki wewnętrzny niepokój. Nie wie, co jest. Zaczyna się obawiać dnia śmierci. Zaczyna być taki niespokojny. To ja wam powiem, to wewnętrzny człowiek, nasz duchowy człowiek, czuje, on wie, że coś jest nieuregulowane. Chociażby nasza myśl gdzieś tam zanikła, zatarła się, to jednak jest reakcja. I w takich przypadkach chciałbym z całą odpowiedzialnością i powagą powiedzieć, jest jedna droga. Jeżeli sumienie i pamięć nie wskazuje nam na coś, co było niewłaściwie popełnione i nieuregulowane, to należy natychmiast do tego zwrócić i uregulować, póki jest życie. Jeżeli nie wiemy, należy modlić się do Boga i prosić: Panie Boże, wskaż mi, gdzie leży przyczyna. Nie usprawiedliwiania się, że może są inni gorsi ode mnie, tak czy inaczej. Boże, wskaż mnie. Wiecie dlaczego? Przecież to się wiąże naprawdę z naszą wiecznością. I cokolwiek można uregulować, a można wszystko uregulować dzięki Bożej łasce i mocy ofierze Jezusa Chrystusa, ale w tym życiu, teraz. I dlatego z całą powagą zwracam uwagę na to, że jeżeli pojawia się lęk przed śmiercią, jeżeli jest jakiś wewnętrzny niepokój, jakieś rozdrażnienie, należy szukać przyczyny i uregulować, aby nie pozostawiać tego na później. Następny taki bardzo ważny element jest. Jesteśmy ludźmi. Każdy dzień przynosi jakieś trudności. Mamy relacje jedni z drugimi. Czy to w małżeństwie, czy to w rodzinie, z dziećmi, z wnukami, czy też może gdzieś z postronnymi osobami lub też i w zakresie zboru. Ważność uregulowania wszelkich spraw konfliktowych, właśnie jeżeli by były jakieś. Ano tak, pierwsze, może kogoś obraził, może coś źle powiedział, może coś komuś jestem winien, a może coś inne popełniłem nie tak. Tamten, ta druga osoba, która może, no przyjmiemy taką opcję, że była poszkodowana z mojej strony. Ona jako chrześcijanie mogła być zobowiązana przebaczyć. I jak przebaczyła, dobrze uczyniła. Ale jeżeli ja lub ty nie podeszłeś i powiedzieć, że ja przepraszam, to jest moja wina, to leży na tobie. Nie ma tam pokoju. I niekiedy człowiek wewnętrznie czuje taki niepokój. Coś jest nie tak. O, niekiedy my nie zwracamy uwagi na drobnostki, ale wiecie, z drobnostek składa się życie. I jeżeli mamy coś na pamięci, na uwadze, czy to w zborze, wobec braci, czy współbraci, czy współsióstr, czy to by było w relacjach między dziećmi, czy innymi osobami, jak wspomniałem, to jest tak bardzo ważne, abyśmy to uregulowali. To nic nie kosztuje. To słowo przepraszam. Czy nawet by trzeba było coś tam uregulować. Przed nami wieczność. Drugą stronę, drugą opcję chcę pokazać. Może ktoś nas skrzywdził. Może nam ktoś uczynił krzywdę i to tak nam tam boli, tak siedzi taki korzeń tam. On, to ona mi to zrobiła, powiedziała, wyrządziła krzywdę. Co zrobić? Nie przyszedł może, żeby przebaczyć. Jeżeli przyszedł, to chcę tak powiedzieć, takim obowiązkiem chrześcijanina jest przebaczyć z serca. Nie nosi. Nie powiedzieć tak, a, nieważne. Albo powiedzieć, że przebaczam, a nosić tu. Pan Jezus Chrystus tak powiedział, jeżeli nie odpuścicie każdy bliźniemu swemu z serca. Serca, to znaczy, że tu będzie taki pokój, tak jakby ta siostra czy ten brat nigdy nic mi złego nie zrobili. Nic. No to jest takie miejsce Pisma Świętego, na które chciałbym zwrócić uwagę. To jest w trzeciej księdze Mojżeszowej, tu są w 19 rozdziale. Mówi tak, nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Jam jest Pan. Uraza. Nie widać ją. Niekiedy możemy się uśmiechnąć, uścisnąć rękę, a tu sieć. Ja to wspominam, wiecie, także. Człowiek, który nosi urazę, to jakby nosił odbezpieczony granat w swojej kieszeni. Przy najmniejszej okazji i sytuacji on może wybuchnąć. Przypominacie sobie, Herodiana nosiła urazę do Jana Chrzciciela. Nie mogła go znieść, ale nie miała okazji zemścić się na nim. I wiecie, kiedy przyszła taka okazja, my wiemy o tym. Doprowadziła do tego, że odebrano życie dla Jana Chrzciciela, nosiła urazę. I wiecie, noszenie urazy nie wynosi, może przynieść czasami krzywdę, jeżeli są następne reakcje drugiej osoby, ale w pierwszej kolejności robimy krzywdę sobie. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy usunęli z serca wszelkie uprzedzenia, przebaczali innym ludziom, nie nosili w sercu. Wiecie, jeżeli człowiek nosi w sercu urazę, jeżeli nie jest w stanie przebaczyć, no to jak będę szedł do Boga, żeby mi przebaczył, a jednak tego potrzebujemy i będziemy potrzebować, dopóki będziemy żyć? I teraz później człowiek nosi ciężar w sobie. Nie wie, co jest. Niepokój, jakieś rozdrażnienie, jakieś może nawet w podeszłym wieku takie niewłaściwe pokazują się niekiedy reakcje u ludzi. jakiegoś zdenerwowania, niepokoju, takiegoś, no, że stają się te osoby ciężkie w obejściu. Czemu? Dlaczego? Coś tam jest. Albo niewyznany grzech, nieuregulowana sprawa z Bogiem, albo też noszenie nieprzebaczenia, albo też nieuregulowanie z kimś sprawy. I to jest tak bardzo ważne, o którym powiedział Pan Jezus: pogódź się z przeciwnikiem Twoim, dopóki jesteś w drodze. Dopóki żyjemy, dopóki jeszcze funkcjonuje nasza pamięć. To jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. I tu jest jeszcze następny taki element, na który chciałbym zwrócić uwagę. A mianowicie utrzymywanie zdrowych relacji z współmałżonkiem oraz dziećmi i wnukami. Zdrowe relacje, co to znaczy? No, bywa tak, że dziadkowie mieszkają razem z dziećmi, prawda? Może osobno, u każdego to może być inaczej, ale tu chodzi o relacje. My jako starsi, może zacznę od tego, to niekiedy tak to podchodzimy, za naszego życia, jak my byliśmy młodzi, to tak nie było. To było tak, to było tak, to było tak, a ci teraz całkowicie inaczej, czego tak, nie, tak byś nie powinno. Zawoła sobie tutaj córkę czy syna, czy tego, słuchaj, tak nie może być. Kto widział może takie meble, czy to co, czy tamto, czy takie gospodarowanie? No kto widział? Kochani, nie do nas należy. Jeżeli zauważamy, że nasze dzieci, czy wnuki, czy ktoś coś wobec Boga, swoją postawą, działaniami nie idą drogą wyznaczoną przez Biblię jako wierzący, w miłości upominajmy, prośmy, mówmy, ale nie poniżajmy, nie przeklinajmy, nie kłóćmy się, nie róźmy wyrzutów, bo zamykamy sobie drogę do tego. Musimy się zgodzić, że na przestrzeni wieku, znaczy się czasu, od naszego może średniego wieku do teraz, ile się zmieniło, ile w naszym życiu, w warunkach naszego życia się zmieniło. No i to, co nam jest przyjemne, ja nie mówię o grzesznym, akceptujemy to. I życie się nie zatrzyma, ono i ciągle idzie do przodu i będzie się zmieniało. Ale raczej cieszmy się z naszych dzieci. Jeżeli żyją w małżeństwach, jeżeli są zdrowi, jeżeli są pełnosprawni, jeżeli układają sobie jak mogą, jedni lepiej, drudzy gorzej, chwała Bogu. Myślę, że wy to czujecie jako rodzice. My też dzieci mamy, wnuki mamy i przeżywamy, modlimy się codziennie za dziećmi i wnukami, ale drodzy, jak cieszy serce, kiedy się widzi, że żyją w zgodzie, że im nie brakuje chleba, że może mają wyższe wykształcenie jak my, no bo my dziadki to już się uczyć nie będziemy, ale no wiadomo, że mają takie możliwości. Chwała Bogu! I dlatego tu jest ważne, bo mówię o tym dlatego, że często na tym tle wynikają zgrzyty, nieporozumienia i później nie ma pokoju. A jednak będziemy potrzebować naszych dzieci. Nie wiemy, co nas spotka, w jakim stanie będziemy. Może być, że będzie musiał syn czy córka nas jeszcze przenosić, a wozić. Może wyjść taka sytuacja, że będą musieli się opiekować i karmić nas. Drodzy, uszanujmy ich i nie starajmy się może ingerować w życie naszych dzieci, które już mają swoje rodziny. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli zależy nam na tym, aby oni byli dziećmi Bożymi i szli drogą Bożą, co zauważamy, mówmy, ale czyjmy to z godnością, z miłością, z przeżyciem. To chociaż może w danym momencie nie będą w stanie, czy może przyjąć, ale będą czuć, że ojciec czy matka, czy dziadzio czy babcia czynią to z miłości, z przeżyciem. Że może czasami i zobaczą łzę na oku. To więcej powie, niż może jakaś inna postawa. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taką rzecz następną, a mianowicie przekazywanie zdrowych zasad pobożności i wiary oraz świadectw Bożego działania w swoim życiu dla dzieci i wnuków. Bracia i siostry, jestem przekonany, że jesteście skarbnicą mądrości, skarbnicą świadectw Bożego działania w waszym życiu? Czy to kiedy byliście w zakresie zboru, mogliście widzieć i słyszeć, co Bóg dokonywał, jak uwielbiał swoje imię, jak ludzi zbawiał, uzdrawiał, pieczętował Duchem Świętym i jak właśnie to czynił się? Dzisiaj tego dzieci potrzebują. Przyszłe pokolenie tego potrzebuje. Słowo Boże mówi na ten temat, że powinniśmy to czynić. Przekazywać następnemu pokoleniu dzieła, aby się uczyli bać Pana Boga zastępów. Dzieci tego nie znajdą na stronie internetu, nie znajdą w telewizji, nie znajdą na uczelni. Potrzebna jest uczelnia, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, życiowe, ale te sprawy jesteśmy zobligowani przez Boga, żebyśmy przekazywali. Tutaj takie jedno zdanie, które chciałbym odczytać, które mówi z psalmu 44, jeden wiersz, tylko przeczytam. Jest wiele miejsc mówiących na ten temat, o które my na pewno wiemy. I tutaj powiada tak. Boże, na własne uszy słyszeliśmy. Ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich. O czasach dawnych. Ojcowie opowiadali. I wiecie, kiedy są małe wnuki, później jak dorastają adekwatnie do ich wieku, jak mogą zrozumiewać, to myślę, że dziadzio i babcia już w naszym wieku, czy prawnuki, my możemy im powiedzieć, przekazać. Może wydawałoby się, że dziecko w tym momencie nie zrozumie wiele, ale tam siądzie. Ja do dziś pamiętam, kiedy będąc jeszcze dzieckiem, słyszałem rozmowy ludzi wierzących, kiedy ojciec przekazywał i opowiadał pewne sprawy, i które też miałem możliwość przeżywać, ono utkwiło w mojej pamięci do dzisiaj. Niektóre wypowiedzi pamiętam do dzisiaj, chociaż zapominam niekiedy, jak synowa ma na imię. Ale te rzeczy pamiętam. I dlatego proszę was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli darzycie troską i miłością wasze wnuki, dzieci, mówcie o tym. O Bożym dziele, o Bożym zbawieniu, o Bożej łasce, o działaniu Bożym, aby ich utwierdzać w tym. Drodzy, chcę tutaj podkreślić taką rzecz, to jeszcze za czasów poprzedniego systemu. W moje ręce wpadła taka książeczka, która była instrukcją dla funkcjonariuszy partyjnych. I tam między innymi była taka wskazówka, żeby chronili swoje dzieci od dziadków i babci. Żeby nie przekazywali im, tam to tak było nazwane, tych kultów bóstw. Tak to było nazwane. Wiecie, diabeł też jest chytry. Jak już zapobiegał o to, żeby odizolować właśnie młode pokolenie od starszego. Zresztą dzisiaj to widzimy coraz bardziej widoczne, że to w tym kierunku też idzie. Może innymi sposobami, aby odizolować od starszych ludzi, aby nie pobierali nauki, świadectwa odnośnie Boga, pobożnego i świętego życia, systemu życia. Naszą powinnością, dopóki Bóg nas zachowuje przy życiu, jest to, abyśmy mówili. To nie chodzi o to, żebyśmy wzięli za rękę, na siłę posadzili, tu masz mnie słuchać. Ale naprawdę, ja myślę, że babcie szczególnie, dziadkowie też, to miałem sobie pójść, przygarnąć do siebie. Niekiedy tak to systematycznie wciągnąć w rozmowę i zasiać to nasienie, zasiać to ziarno. Drodzy, chcemy również zwrócić uwagę jeszcze na następny taki bardzo ważny element w życiu wszystkich nas, a mianowicie trwać ustawicznie w modlitwach do Boga za całą rodziną, za zborem, za pracownikami na niwie Bożej. Ustawiczna modlitwa. Często jako ludzie starsi, może mamy więcej czasu, a może bezsenne noce, a może tam człowiek gdzieś boli, nie może człowiek spać, żeby modlić się do Boga. Kochani, chociaż dorosłe dzieci są, mają swoje rodziny, ale myślę, że ta troska rodzicielska, serca zawsze jest, żeby coś się nie stało, żeby nie chorowali, żeby bali się Boga, żeby nie stracili pracy, żeby to, żeby tamto, prawda? Tak jest. Modlić się, żeby Bóg prowadził każdego dnia, błogosławi. Przypominacie sobie, tam wzmiankę tylko uczynię, Hiob, kiedy miał te dzieci swoje, oni schodzili się, spotykali się bardzo dobrze, mieli społeczność z sobą, ale on przeżywał to i zawsze, kiedy po takim spotkaniu, nie wątpię w to, że on się modlił i składał ofiary za swoje dzieci. Nawet jeżeli oni czasami zauważamy, może nie są jeszcze wierzący, a może nie postępują tak, jakbyśmy uważali czy chcieli, ale jak już powiedziałem poprzednio, błogosławmy. Co to znaczy? Nie znaczy to, że mamy ich popierać w złym, czy utwierdzać w złym. Na ile to możliwe zwrócić uwagę. Ale błogosławiąc, to znaczy modlić się za nimi. A gdzie jest możliwe zwrócić uwagę? Powiedzieć. Ale ta modlitwa rodziców ma wielkie znaczenie. Wiecie, w naszym zborze była taka siostra jedna, ona się nawróciła w taki specyficzny sposób. Mieliśmy pogrzeb, jednego brataśmy chowali na cmentarzu. Ona akurat była na cmentarzu swojego męża. Poszła tam, widocznie kwiatki zanieść czy coś. I kiedy było nabożeństwo pogrzebowe nad grobem, ona przyszła i słuchała. Słuchała pieśni, słuchała kazań braci. Wiecie, ona się nawróciła. Przyszła do zboru, była wierzącą. Miała synów dorosłych oczywiście już, bo to była starsza osoba. I mówiła im, Bogu nie przyjmowali. Nie przyjmowali wcale. Ale ona ciągle mówiła, prosiła w zborze o modlitwę. I również przyszedł taki czas, że ona zmarła, pochowaliśmy ją. Wyobraźcie sobie, po 15 latach przyszedł jej syn sam do zboru. Sam byłem świadkiem, kiedy stałem przy wejściu w holu w naszym domu modlitwy, przyszedł, ja jego nie pamiętałem, rozpłakał się i ze łzami przyszedł na nabożeństwo. Dzisiaj jest wierzącym. Mówi, nigdy mu nie dało spokoju to, co mu mówiła mama. I ciągle miał to na myśli, że muszę pójść. Przyszedł. Modlitwa matki, modlitwa rodziców za dziećmi ma wielkie znaczenie i jeszcze działa nawet jeżeli już rodziców nie ma, ale modlitwa żyje. I dlatego taki przykład odnośnie tej Anny, która od młodości swojej niewiele żyła, tylko 7 lat z mężem i mąż jej zmarł i była wdową od tego czasu ponad 80 lat. Tam jest o niej napisane, że ona trwała w modlitwach. Wiecie? Dostąpiła wielkiego przywileju, ponieważ mogła przyjść, Bóg jej objawił, że to jest ten Mesjasz, który został przyniesiony do świątyni. Tak, Symeonowi. To jest ten Mesjasz. Drodzy, trwając w modlitwach, zyskujemy sami. Trwając w modlitwach, my czynimy wielkie dzieło. Wiecie, za zborem modląc się, za braćmi, siostrami, jak wiemy, że może ten przeżywa problem, tamten problem, może ktoś osłabł. Bracia, którzy podejmują trud i pracę, narażeni są na wiele trudności, niebezpieczeństw, przeżywają, jak potrzebujemy modlitwy. Jak bardzo potrzebujemy wsparcia modlitwy. Właśnie osób was, braci i sióstr. Te modlitwy mają wielką potęgę. Pozwólcie, że jeszcze powiem takie jedno świadectwo, które słyszałem w jednym ze zborów. Pan Bóg ukazał takie widzenie, że unosiła się złota korona. Złota korona nad zgromadzeniem, nad osobami. Wiecie, ta osoba powiedziała, że takie ma widzenie. I wtedy przełożony zboru pomyślał sobie, to na pewno już dla mnie. Na pewno dla mnie, żebym się tyle napracował, natrudził, przychodzi czas. On tylko myślał, a Bóg odpowiedział przez Ducha Świętego, tak, tyś się napracował i przygotowana jest korona życia dla ciebie, gdy wytrwasz do końca, ale teraz ta korona jest dla tej osoby, bo gdyby nie jej modlitwy, ty nie byłbyś w stanie realizować tego wszystkiego, co czynisz. Dlatego mówię to z całą powagą. Jak wielkie dzieło możecie dokonać, drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. To jest tak bardzo potrzebne, to wsparcie. Już chciałbym tutaj, jako ostatni ten element, powiedzieć, który jest tak bardzo ważny w życiu naszym. dokąd to możliwe, brać czynny udział w życiu zboru w celu dania zachęty i pomocy innym. Dopóki to możliwe. Może być, że przyjdzie taka sytuacja, że nie będziemy w stanie może przyjść do zboru, ale dopóki możemy, idźmy. Jesteśmy potrzebni. Chociażby tylko wznieść modlitwę, chociażby to, żeby młodsze pokolenie, dzieci i wnuki zobaczyli te osoby, które całe lata wytrwali przy Panu i nie żałują. Są szczęśliwi, dziękują Bogu, błogosławią Boga, błogosławią zbór, błogosławią braci i oni są wspólnie razem z nami. To, że mamy stare ciało, to, że nas boli, to, że jesteśmy trochę już przygłusi, to nie znaczy, że jesteśmy mniej duchowo wartościowi. Ta wartość, ona rośnie, dojrzewa i zostajemy ubogaceni i w tym ukazuje się chwała Boża. Drodzy, przedwczoraj miałem możliwość być z małżonką też, bo kiedy byłem w Kłodzku, tam taki zjazd dla rodzin był i przy okazji pojechałem odwiedzić, tą koło Kłodzka mieszka taki brat, diakon nazywa się, on ma już 102 lata. Znam go bardzo długo, tego brata, przeszedł bardzo ciężkie życie. On był w obozie koncentracyjnym w Austrii, Bethausen, i on opowiadał mi nie jeden raz o swoich przeżyciach, jak go Bóg ratował ze śmierci w różnych okolicznościach. Wiecie, ten brat jest dla mnie również takim żywym świadectwem. Już byłem w ubiegłym roku, tutaj jakiś czas nie byłem z nim, przedwczoraj właśnie rozmawialiśmy z nim. Pełen energii, pełen radości, pełen takiego zaufania do Boga, jak mówił o tym, co Bóg uczynił dla niego, jak jest szczęśliwy, jak właśnie cieszy się tą społecznością. I chociaż już no nie jest w stanie często pójść na nabożeństwo, ale właśnie ile może, to tam go prawnuk na tym wózeczku przywiezie, bo akurat rok temu czy półtora roku temu upadł sobie, złamał kość udową i tak ma tam trochę zrobione, ale musi się już podpierać. Ale naprawdę to jest takie żywe świadectwo, właśnie, że w podeszłym wieku, jak jest napisane, że zasadzeni w domu Bożym, aż do późnej jesieni życia właśnie są owoce. Zasadzeni w domu Bożym. Nas Bóg zasadził w domu Bożym. I jesteśmy potrzebni do końca. A gdy już Bóg uzna, że już dośćmy się natrudzili, że już Bóg właśnie to, co przeznaczył dla nas, wypełniło się, On nas zabierze do siebie. Zabierze nas do siebie w takim stanie, jak znowu miałem możliwość być świadkiem, pewien brat w podeszłym wieku, kiedy już odchodził, był na łożu boleści i poprosił, abyśmy przyjechali. Chciał jeszcze wspólne nabożeństwo, chciał jeszcze, żeby wspólnie pamiątkę obchodzić. I do dziś pamiętam jego słowa, że mówił: bracia i siostry, dotąd wspólnie razem służyliśmy Bogu. Razem chodzi na nabożeństwo, modliliśmy się. Ja idę do Pana, będę czekał tam na was. Drodzy, to mi głęboko zapada do serca. Wiecie, żyjąc w tym wszystkim, te świadectwa starszych osób, braci, na pewno i wy pamiętacie, może starszych od siebie też, których już nie ma, Bóg odwołał. I tak jakśmy śpiewali, już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg. Czekają na mnie tam, gdy ziemski skończą bieg. Bracia, myślę, że drogie siostry, powinniśmy się czuć szczęśliwymi z tego tytułu. I naprawdę z tego dobra, które nam Bóg daje na każdym miejscu, na każdym odcinku, aby wypełniać wolę Bożą. Bóg o nikim nie zapomni. Bóg doprowadzi do zwycięstwa. I tutaj chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. To jest taki troszeczkę delikatny punkt, ale wybaczcie mi, że powiem. A powiem dlatego, że zauważyłem w życiu, że niekiedy występuje problem. Występuje problem również w tej dziedzinie u ludzi wierzących. Niekiedy to z mieszanymi uczuciami mówię, ponieważ no, czasami ktoś może powiedzieć, że no, do tego to nie powinienem się wtrącać. Ale wiecie, to jest też ważne, że ludzie wierzący powinni się też kierować zdrowym rozsądkiem i mądrością daną od Boga. A mianowicie, o co chodzi? No każdy z nas, jako starsi, coś tam gdzieś mamy, prawda? Że ktoś ma dom, ktoś tam ma jakieś pieniążki, ktoś ma jakieś tam inne dobra materialne, które miał w życiu. I teraz, kiedy się zbliża moment, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? I bywa niekiedy tak, wiecie, ja słyszałem, taki konflikt powstawał w rodzinie też. No i ta osoba starsza mówi, ja tego do grobu nie zabiorę. To jak odejdę, to wy se to tam weźmiecie. Ale musimy pamiętać o pewnym prawie, które obowiązuje nas wszystkich i dzieci po nas. I niekiedy rodzice przez nierozsądek z tym, co posiadają, nie umią postąpić. To znaczy, że zostawiam tak, a później dzieci mają kłopot. Powinni, dopóki jest świadomość, dopóki jest rozsądek, tym coś, co z tym zrobię, co z tym zrobimy, czy tak przeznaczymy, czy tak przeznaczymy, czy tak. Przypominacie sobie nawet Bóg, kiedy posłał proroka Izajasza do Ezechiasza, tak? I powiedział mu, uporządkuj dom swój, bo umrzesz i nie będziesz żył. Uporządkuj, to znaczy, chodziło też między innymi rozłożyć wszystko tak, jak należało, rozporządzić według rozsądzenia serca, według potrzeb i według prawa. I wtedy jest wszystko rozwiązane. Ludzie wierzący powinni się też tą zasadą kierować, żeby to było wszystko mądrze. Może przedłużyłem, bardzo przepraszam, ale tak chciałem zwrócić uwagę na te fakty, elementy, sytuacje i szczegóły, które towarzyszą nam ludziom, prawda? I o których powinniśmy pamiętać. I tak na zakończenie chciałbym tutaj może odczytać takie życzenie, które zapisane jest w psalmie 20. Taki, ten psalm jest bliski dla mnie i chciałbym odczytać kilka wierszy z tego psalmu, aby tak się działo w waszym życiu dalej, aż do końca, dopóki Pan Bóg nie odwoła. Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech ci ześle pomoc ze świątyni, niech cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary twoje i niech przyjmie całopalenia twoje. Niech ci da to, czego pragnie serce twoje i niech wypełni każdy twój zamysł. Chwała Bogu. Niech ci da. Bóg chce dać. I zachowajmy to w sercu. Ilekroć będziemy czuć potrzebę. Bo niekiedy sami sobie nie możemy poradzić. Korzystajmy z modlitwy, z Bożego Słowa, z Bożych obietnic. Korzystajmy z posług braci. Korzystajmy z siły i potencjału duchowego, który jest, można by powiedzieć, ulokowany w społeczności świętych. Bóg tak ułożył ciało, aby członek członkowi posiłku dodawał. I czym starsi będziemy, tym więcej tego będziemy potrzebować zgodnie z tym, co powiedziane w psalmie. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Szlachetni bracia i siostry, pomimo wieku, pomimo może podstawowego wykształcenia, czy wyższego, pomimo tego, że może wiele nie dostaje, ale szlachetni, dzieci Boże. Chwała Bogu za to. Bracia i siostry, czy czujecie się szczęśliwi w Chrystusie? Chwała Bogu, cieszę się. Ale to szczęście będzie jeszcze rosło. Czym bliżej będziemy Pana, będzie rosło. A ja już nie umiem powiedzieć, jak będziemy szczęśliwi, kiedy ujrzymy Go takim, jakim On jest. Do tego się zbliżamy. Chciałbym was, drodzy, zachęcić w ten czas do modlitwy. O co będziemy się modlić? Każdy zna samego siebie. Przede wszystkim chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy mogli tak serdecznie Bogu podziękować za wszystko to, co Bóg dał nam już przeżyć, za to, że możemy być dziś na tym miejscu. Tak serdecznie Bogu podziękować za naszych współbraci, współsiostry. Serdecznie podziękować za braci, którzy pracują wśród was i troszczą się o was. serdecznie podziękować Panu Bogu za ten czas wolności, spokoju, stabilności, która jest. Chwała Bogu za to. I poprosimy w drugiej części Pana Boga to, co leży na sercu, to, co pragniecie, to, co byście chcieli powiedzieć Panu. Jeżeli zauważacie, że coś jest nie tak, że coś nie dociągnie, niechaj te słowa, to przypomnienie spowoduje, aby podjąć pracę nad uregulowaniem na tym odcinku, gdzie wymaga tego okoliczność i sytuacja. Jeżeli nie możecie, czy jest sytuacja taka, że no nie może się człowiek znaleźć, nie może sobie poradzić, to są bracia w zborze, pastor, pracownicy, którzy będą wiedzieć, co powiedzieć, jak ukierunkować, czy się wspólnie razem pomodlić. To jest bardzo ważne, aby i z tego korzystać. Bóg ustanowił ten taki porządek i on funkcjonuje i jest ważny. W tej chwili ja chciałbym was poprosić, abyście powstali do modlitwy. Będziemy się modlić w pierwszej kolejności, jak wspomniałem, będziemy dziękować Bogu. Później będziemy prosić Pana Boga o kierownictwo. Jeżeli ktoś by był, co czułby taką potrzebę, żeby indywidualnie podziękować Panu Bogu, czy też poprosić o modlitwę, takiego wsparcia od Boga, to by mógł wyjść do przodu i wspólnie razem będziemy się modlić. A w tej chwili zechciejmy szczerze podziękować Panu Bogu, jak każdy, kto potrafi, umie.